Witajcie, kochani. Chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj z wami podzielić się, myślę, ważnym tematem, chociaż troszeczkę niespodziewanie. Tematem, który, gdy dzisiaj myślałem o tym, czym się będę dzielił z wami, to pomyślałem, no chyba nie, na pewno nie tym tematem, bo ten temat to sobie przygotowuję na jakiś inny czas, na temat, który sam jeszcze tak naprawdę go doświadczam, sam się z nim zmagam. Jest dla mnie ważny, ale chyba nie, to nie dzisiaj. Ale tak byłem przekonywany, wierzę, przez Ducha Świętego do tego, aby podzielić się jednak dzisiaj tym, z czym tak naprawdę sam, o czym ostatnio sam myślę, z czym sam się zmagam, z czym wierzę, że Pan Bóg chce, żebyśmy umieli robić porządek. Myślę, że temat, o którym będę mówił, nawet nie, że myślę, ale jestem pewien w 100%, każdy z nas, każdego z nas dotyka, każdego z nas każdy z nas miał styczność i ma styczność. I nawet dzisiaj pewnie, gdy za chwilę usłyszycie, o czym chciałbym mówić, to nie jeden z was taką bitwę dzisiaj w swoim życiu przeżył. A mianowicie chciałbym mówić o walkach w naszych myślach. O tym, co dzieje się w naszej głowie, o tym, co dzieje się w naszych myślach, o tym, co tak naprawdę czasami sami z sobą prowadzimy pewien dialog, pewną rozmowę, pewną walkę, pewne rzeczy, które dzieją się w naszych głowach i czasami takie walki musimy staczać codziennie, po kilka razy. Czasami jesteśmy w nich zwycięzcy, innym razem pojawia się ten sam wróg w naszych myślach, którego nie możemy pokonać czasami nawet od czasów dzieciństwa lub po prostu jesteśmy już tak przyzwyczajeni, że nawet nie próbujemy z nimi walczyć. Po prostu się przyzwyczailiśmy, że coś jest i to omijamy i już nie dotykamy tego tematu, bo próbowaliśmy, nie udało się, więc nie wracamy do tego tematu. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment, bo myślę sobie, kiedy o tych bitwach w naszych myślach, o walce, która toczy się w naszej głowie, czasami z samym sobą, a czasami z tą duchową z wiecznością, z tym, co do nas trafia, z tym, co do nas się dostaje w pewien sposób z zewnątrz, my musimy sami często stoczyć bój. I zastanawiałem się, kiedy o tym myślałem, kiedy myślałem o myślach, które przychodzą, czy coś Biblia o tym mówi, a jak tak, to jak w jaki sposób daje na to, aby sobie z tym poradzić. I taki fragment, który chciałbym, żeby był dzisiaj naszym przewodnim fragmentem, jest to fragment, tekst z drugiego listu do Koryntian, z 10 rozdziału, od 3 do 5 wersetu chciałbym przeczytać. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Taki fragment, który bardzo konkretnie mówi o tym, że toczymy walkę ze zwierzchnościami, z duchowością, nie z ciałem, nie z rzeczami, które są cielesne, nie mamy nigdzie walczyć z ciałem w ten fizyczny sposób. Dzisiaj nie będę o tym mówił, to nie jest wykład na temat tego, czy możesz brać udział w wojnie, czy nie. To nie jest w ogóle dzisiejszy cel naszego wykładu, ale ten fragment jasno mówi, że bój toczymy nie w ciele, ale walczymy cielesnymi środkami, ale nasza broń, nasz oręż jest orężem duchowym i ma moc, i to jest właśnie ciekawe w tym fragmencie, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Warowni. Dosłownie w oryginale sprawdziłem, nie wiem, czy umiem to dobrze przeczytać, ale jest użyte greckie słowo ochroma, czyli warownia. Wiecie, do Koryntian, kiedy to było pisane, to dla nich warownia była dosyć czymś konkretnym. Dlatego, że z Koryntu, dla Koryntian każdy z nich znał coś takiego jak twierdzę Akrokorynt. Potężną twierdzę, bardzo dobrze bronioną, z dużymi murami. Praktycznie w antyku nie była nigdy zdobyta. Można powiedzieć, że istniała przez setki lat jako niezdobyta twierdza, ale myślę sobie, że to nie było tylko po to powiedziane, bo oni wiedzieli, o co chodzi z twierdzami. Bo twierdze mają pewną charakterystykę. To raz jest to, że ma bardzo wysokie mury, przez które mają bronić tego, co jest w środku. Mają też bronić tego, co ten, kto nią zarządza, czyli tego prawa, które ona ustala na terenie, w którym budowano twierdzę. Jeśli to byli Grecy, jakieś miasto, polis greckie, no to broniło po prostu tego terytorium dla tego miasta. Jeśli to były już czasy średniowieczne, późniejsze, no to większego terytorium i nie można było tak naprawdę zarządzać danym terytorium, nawet jakby się je zdobyło, to dopóki taka twierdza była w miejscu, w którym dana armia była, chciałaby zdobyć terytorium, nie mogła tego zrobić, dlatego że z tej twierdzy można było cały czas wyjeżdżać, nękać i atakować tych, którzy najeżdżali, więc dla każdego było jasne, że żeby naprawdę zawładnąć swoim terytorium, to trzeba zdobyć tą twierdzę. Akrokorynt nie był łatwą twierdzą, nie był twierdzą, którą można było łatwo zdobyć. Tak naprawdę nikomu to się nie udało przez wiele, wiele lat, dopiero w późniejszych latach udało się z pewnej armii to zdobyć, ale dla Koryntian to była jasna sprawa, czym jest twierdza. Ale ciekawą rzeczą jest to, że w greckim języku słowo, które tutaj jest użyte, nie tyczy się tylko tej twierdzy fizycznej, tych murów i tego, co widzimy, co jest dla nas także zrozumiałe, ale to słowo oznacza także pewną w literaturze przenośnie metaforyczną, utrwala sposób myślenia, silny pogląd, coś, co stoi jak mur i nie daje się łatwo obalić. Czyli jest to także pogląd dla Greków. W literaturze ktoś, kto ma taki pogląd, który jest utrwalony sposobem myślenia poprzez częste powtarzanie, poprzez regularne ćwiczenie, staje się poglądem, którym nie da się takiego Greka w takiej rozmowie z takim filozofem obalić, dlatego że on już jest jak taki mur w tym stwierdzeniu. I myślę sobie, że w naszym życiu, w naszym myśleniu, w tych walkach, w których czasami musimy toczyć, też mamy takie twierdze. Tymi twierdzami czasami jest to, że ja nie dam rady. Ja nie dam rady, Bóg o mnie zapomniał, muszę wszystko kontrolować, dzisiaj mi się nie chce, ja jestem gorszy od niego, ja sobie nie poradzę, moje małżeństwo na pewno się nie da uratować. Ja nie dam rady sobie z tym zadaniem. W tym miejscu nigdy nie będę, to jest za wysokie zadanie dla mnie. I tysiące innych myśli, które przychodzą do naszej głowy. Czasami jedne są dla nas śmieszne i sobie dajemy radę z nimi bardzo szybko, ale inne nękają nas. I wiemy, że są takimi twierdzami, które nękają nie nas od wczoraj, nie od roku, nie od miesiąca, tylko czasami od wielu lat. Od rzeczy, które mamy w głowie i które wierzę, że też nasz przeciwnik wykorzystuje, wiedząc, że tak jest, aby nas przybić, abyśmy nie mogli dostać pełni tego, co Bóg dla nas ma, abyśmy nie mogli pójść dalej i abyśmy tak naprawdę nie mogli zapanować nad sytuacją i nad rzeczami, które Pan Bóg chce wkładać w nasze życie. To bardzo ważna rzecz, którą wierzę, że Bóg chce, żebyśmy umieli zwyciężać właśnie w naszym myśleniu. Abyśmy umieli pokonywać te twierdze i aby pokonać twierdze w tamtych czasach, to nie było tak, że armia wjeżdżała i nagle była zaskoczona tym, że jest twierdza i no teraz musimy ją jakoś zdobyć. W tamtym momencie były pewne konkretne metody, którymi pokonywało się takie twierdze. Można było ją otoczyć i czekać, aż ci wszyscy w środku skończy im się jedzenie lub woda i wtedy ta twierdza się sama poddawała. Ale czasami były twierdze, które miały własne źródła wody, miały własne zapasy jedzenia tak duże, że taki sposób walki z nią mógł trwać lata i być całkowicie nieskuteczny, gdyż pomimo tego, że twierdza była otoczona, to nic jej nie brakowało i mogła funkcjonować, a dodatkowo jeszcze nękać tego, który dookoła tej twierdzy jest. Ale innym sposobem było posiadanie specjalnych maszyn obrężniczych, którymi można było zaatakować taką twierdzę. Można było uderzyć w jej mury, zburzyć je, wspiąć się na nie i w ten sposób zdobyć tą twierdzę w dużo szybszy sposób, chociaż wymagający pewnego wysiłku. I myślę sobie, że ten fragment, który przeczytałem na samym początku, tam mamy napisane, że my mamy pewien oręż. To nie jest oręż cielesny, ale mamy oręż, którym możemy zdobywać takie twierdze. Gdy patrzymy na Bożą zbroję, to większość rzeczy w tej zbroi to jest defensywa, tak? Mamy pancerz, mamy tarczę, mamy pas, mamy buty, ale generalnie to wszystko, mamy przełbice, wszystko to jest defensywne. Jest tylko jedna ofensywna rzecz. Pewnie pamiętamy niedawno wykład, nie będę powtarzał, pastora, który miał wykład o Bożej zbroi i tą ofensywną częścią, jak się domyślamy, jest miecz. Jest miecz Bożego Słowa. Właśnie tym mieczem możemy zdobyć także tą twierdzę. W fragmencie Księgi Jeremiasza w 23 rozdziale, 29 werset mówi: Słowo Boże jest młotem, który kruszy mury. Słowo Boże jest młotem, który kruszy mury. A więc mamy coś, czym możemy burzyć mury, ale to my musimy wziąć i wykorzystać to w sposób konkretny. Pewne rzeczy są w naszym życiu dlatego, że nie zrobiliśmy z nimi porządku. Właśnie omijamy je jak takie twierdze w naszym życiu, które już próbowaliśmy, już się próbowaliśmy z nimi zmierzyć, już próbowaliśmy ją pokonać, już próbowaliśmy ją zdobyć tyle razy i tyle razy nam się nie udawało, że już kolejny raz nie chcemy. Po prostu nauczyliśmy się to omijać. Tylko problem z taką twierdzą jest ten, który powiedziałem wcześniej w naszym życiu, że ona nie pozwoli nam normalnie funkcjonować, dopóki będzie stała, dopóki będzie mogła wpływać na nasze życie i na otoczenie i na rzeczy, które się dzieją w twoim życiu. Czasami tymi twierdzą jest właśnie ten sposób myślenia, który mówi, że nie dasz rady. Czasami jest to rzecz, która mówi ci i cały czas się przybija, że sobie nie poradzisz, ale Bóg chce, żebyś wziął miecz i żebyś zrobił z tym porządek. Żebyś użył Bożego Słowa, bo to Boże Słowo może rozbić to, ten mur. Ale w jaki sposób, w praktyczny sposób to się dzieje? Jak to się dzieje, że mamy te myśli? Że czasami nawet je pielęgnujemy? W jaki sposób to się dzieje, że możemy użyć tego słowa w taki praktyczny sposób? Skąd biorą się złe myśli? Generalnie to zależy od tego, co ty dopuszczasz do swojego życia. To, czym się karmisz. Tutaj jest jakby pierwsza rzecz, która ma wpływ na to, gdzie te twierdze powstają. Jeśli karmisz się dzień w dzień tym, że nie dasz rady, jeśli powtarzasz sobie to, że nie dasz rady, że pielęgnujesz tą myśl w sobie, pomimo że ona przychodzi i nie odrzucasz, pomimo że przychodzi do ciebie smutek, pomimo że przychodzi do ciebie gorycz, pomimo że przychodzą rzeczy, które nie powinny wchodzić, to ty jesteś jak ten, który powinien strzec swojego serca, bo Boże Słowo mówi, musisz strzec swojego serca bardziej niż wszystkiego innego. Dlaczego? Dlaczego musisz strzec swojego serca? Bo Boże Słowo mówi, że z niego tryska źródło wody życia. Jedną rzeczą to jest właśnie tym, co powiedziałem, że musisz zdobywać te twierdze, niszczyć je, ale żeby móc z nimi zniszczyć, pierwszą musisz zrobić porządek z tym, co wpływa do twojego życia. Czym budujesz swoje życie? Czym się karmisz codziennie? Pewne rzeczy są dlatego w naszym życiu, to było takie moje odkrycie, jest takim odkryciem właściwie z ostatnich, może nie dni, ale trochę więcej niż dni, to jest fakt tego, że czasami po prostu robimy sobie taką wydeptaną ścieżkę. Chodzisz i wydeptujesz ścieżkę, jak nie wiem, idziesz po trawie i są takie miejsca, gdzie możemy zobaczyć, że wielu ludzi przeszło i trawa już jest tak wydeptana, że został ślad i wiemy, że tędy się chodzi. Tym sposobem cały czas chodzisz tym samą ścieżką. Aby to miejsce mogło zarosnąć trawą, musisz zmienić kierunek, w którym idziesz, musisz chodzić inną drogą. I my czasami robimy tak w swoim życiu, w swoim duchowym życiu. Wiemy, że pewne rzeczy powodują, że jest problem w naszym życiu, że coś powoduje, że nie funkcjonuje tak jak trzeba, bo chodzisz nie tak jak trzeba, czyli chodzisz w miejsca, w które nie powinieneś chodzić, a tam, gdzie powinieneś chodzić, cię nie ma. Tam, gdzie powinieneś być, ciebie nie ma i zastanawiasz się, czemu są w twoim życiu problemy. Wiesz, że pewne myśli, które do ciebie przychodzą, nie pochodzą od Boga, ale pochodzą od diabła, od tego, który chce, od twojego przeciwnika, który chce ciebie zniszczyć, który chce ciebie zatrzymać, ale pomimo tego, że wiesz o tym, to i tak nie postępujesz w nowy sposób. Boże Słowo uczy nas, że powinniśmy strzec swojego serca, tak jak powiedziałem wcześniej. Ale to strzeżenie naszego serca to nie jest tylko pewna informacja, którą dostałeś dzisiaj, czy dostałeś miesiąc temu, czy pięć lat temu, czy tam kiedy to usłyszałeś lub przeczytałeś pierwszy raz, ale jest to praktyczna rzecz. Bo jedną rzeczą jest to, że walczysz z twierdzami, ale ty sam musisz być twierdzą i decydować o tym, co wchodzi do twierdzy, a co do niej nie wchodzi. Co wchodzi do twojego serca, a co do niego nie wchodzi. W twierdzach, tych, które miały właśnie ten wielki mur, można było mieć największy mur, wspaniałe bramy, ale jeśli nikt ich nie pilnował, to ten zamek, ta twierdza nie była tak naprawdę bezpiecznym miejscem. To ci, co pilnowali, ci, co mieli wytyczne, kogo wpuścić do twierdzy, kiedy zamknąć bramę, kiedy otworzyć bramę, kto ma wchodzić, a kto ma wychodzić, miał największy wpływ na to, jak ta twierdza funkcjonowała. Zamki, które pozwalały wchodzić wszystkim i nie kontrolowały tego, bardzo szybko upadały i nie miało znaczenia, czy ich mury były 8 metrów, 10 metrów, czy były grube na 10 metrów, czy na metr. Jeśli nie pilnowali tego, co wchodziło do zamku, to za chwilę taka twierdza upadała. Jeśli ty nie pilnujesz tego, co dochodzi do twoich uszu, co dochodzi do twojego serca, co jest, co karmi ciebie codziennie, to twoje myśli są takie, a nie inne. Jeśli codziennie karmisz swój umysł tym, że jest beznadzieja, że ci się nie podoba to, jak jest dookoła ciebie, że twoje życie nie wygląda tak, jakbyś chciał, że tego nie zrobisz, tamtego nie zrobisz, nie weźmiesz kolejnej służby, bo się do niej nie nadajesz. Każdy z nas z tym walczy. To nie jest tak, że ja tu dzisiaj wyszedłem i ja nie muszę się zmagać z takimi rzeczami. Za każdym razem zastanawiam się, czy jestem odpowiednią osobą, czy ktoś inny pewnie zrobiłby to lepiej czyta, lepiej mówi, mniej się może stresuje. I to ode mnie zależy, czy pozwolę tym myślom, by stały się tym, co wchodzą do mnie, zostają u mnie, czy powiem stop. Jeśli Pan Bóg do czegoś cię powołuje i mówi, strzeż swojego serca, to jest warownia, od której musisz rozpocząć porządkowanie, jeśli chcesz zwyciężyć w bitwie ze swoimi myślami. Jeśli nie strzeżesz tej warowni, czyli nie strzeżesz swojego serca, pozwalasz, że każda z takich rzeczy wchodzi do ciebie i ma do ciebie wolny przystęp, wchodzi kiedy chce i wychodzi kiedy chce, to nawet nie wiesz, kiedy ona wyjdzie z twoim pokojem, kiedy ona wyjdzie z tym, co jest z twoim bezpieczeństwem. Kiedy zacznie ci mówić, że nie możesz polegać na Panu Bogu, ale powinieneś polegać na sobie, że nie możesz polegać na tym, że Pan Bóg cię uzdrowi, uleczy, tylko ty sam musisz coś zrobić. Ja nie mówię, że mamy teraz nie dbać o swoje zdrowie czy coś takiego, ale kiedy pozwalamy wszystkiemu wchodzić do naszego życia, to stajemy się ludźmi, którzy tak naprawdę nie są w stanie stoczyć jakiejkolwiek walki w swojej głowie zwycięskiej. Zaczynamy wydeptywać ścieżkę w miejscu, w którym jej nie powinno być. Wydeptywane ścieżki nie są nigdy tam z tego powodu, że, no nie wiem, najczęściej jest tak, że ktoś sobie próbuje zrobić drogę na skróty. Ale tak naprawdę wiemy, którędy powinniśmy iść. Czasami próbujemy w naszym duchowym życiu zrobić drogę na skróty, coś ominąć. A Bóg mówi, nie chcę, żebyś coś omijał. Nie chcę, żebyś omijał. Nie wiem, czy widzicie, ale jeśli czytamy Boże Słowo, kiedy zdobywali ziemię obiecaną, to Bóg im nie kazał nic omijać. Dlatego, że wróg był za ciężki, za trudny. To nie jest jakby temat dzisiejszy, ale Pan Bóg nie mówił im nigdy, że no omińcie tą twierdzę, tam na ten moment nie jesteście w stanie zdobyć. Tak się nie działo. Niezależnie od tego, przed czym stawali, Pan Bóg kazał się im z tym mierzyć. Pan Bóg wiedział, że jeśli będą na nim polegać, będą postępować według zasad, które on im dał, to są w stanie zdobyć tą twierdzę. A więc pierwszą taką rzeczą jest to, że musisz pilnować swojego serca. Musisz stać się strażnikiem tego, co wchodzi do twojego życia, tego, co przychodzi do ciebie. Ktoś powiedział, że to, o czym myślimy, tym jesteśmy. Usłyszałem jakiś czas temu takie zdanie i w pierwszej chwili, jak go usłyszałem, to się zbuntowałem. Powiedziałem, nie, to jest nieprawda. Może to nie zabrzmiało duchowo, może to nie zabrzmiało jakoś tak, jakbym chciał i ale zacząłem się z czasem później zastanawiać nad tym słowem. Jakoś nie było w stanie wyjść z mojej głowy. Pomimo, że to nie było Boże Słowo, to tkwiło w mojej głowie. To, o czym myślisz, tym jesteś. O czym myślisz dzisiaj? Gdzie twoje myśli są w tej chwili? O czym myślałeś w tym tygodniu i jak wygląda twoje życie? Takie pytanie ja sobie sam ostatnio zadawałem. Dlaczego moje myśli krążą wokół rzeczy, które są nie takie, jak powinny być? Dlaczego pojawia się strach, zwątpienie? Dlaczego pojawiają się rzeczy, których nie chcę? I kiedy skonfrontowałem to słowo z Bożym Słowem, znalazłem parę takich fragmentów, które mówi Paweł. Poddaj każdą myśl Chrystusowi. Dlaczego Paweł mówi o każdej myśli, aby poddać Chrystusowi? Dlaczego w dzisiejszym fragmencie, który czytamy, że to właśnie Boże Słowo, ten oręż pomaga nam w walce z myślami, z myślą złą? Dlaczego tak bardzo ważną rolę przypisuje tym myślom, które do ciebie przychodzą? Dlaczego to ten oręż, który nam się wydaje, że jest tak wspaniałym, mówi, że on przeciwstawi się, ten oręż właśnie, złej myśli, złemu nawykowi w myśleniu? Dlaczego Paweł na to zwraca też uwagę? Dlatego, że jeśli zaczniesz karmić się regularnie Bożym Słowem, jeśli zaczniesz to robić codziennie, zamknąłeś już serce, okej, już nie wchodzi do ciebie zła myśl, już nie przychodzi do ciebie, przychodzi, ale ty ją odrzucasz. Ty zatrzymujesz i mówisz stop. Ja wiem, że może i niektóre z tych rzeczy są prawdą, ale ja się na to nie zgadzam. Ja chcę służyć Bogu. Ja wiem, że dzisiaj nie jestem idealnym człowiekiem i to nie chodzi o to, że nagle zaczniesz, nie wiem, wyznawać, że jesteś dobry, że, nie wiem, grzeszysz i nie przestajesz grzeszyć, tylko mówisz, że nie grzeszysz, bo to nie jest o to, o czym mówimy. To nie jest sposób, w jaki sobie masz dać radę, ale kiedy przychodzi ta myśl, kiedy przychodzi rzecz, że no, jesteś grzesznikiem, jesteś człowiekiem, którego Pan Bóg już nie kocha, to możesz to wziąć i zacząć pielęgnować i rozważać nad tym, czy tak jest, ale powiedzmy, że przeszedłeś dalej. Wiesz, że trzeba to odrzucić, powiedzieć: Panie Boże, może i to jest prawdą, wyznałem ten grzech. Poszedłem, pomodliliśmy się, wyznałem bratu lub siostrze ten grzech. Modliłem się i wiem, że to jest prawda, ale już się nie zgadzam, żeby ktoś poprzez to mnie oceniał, skoro ty mnie nie oceniasz. A więc zamknąłeś swoje wnętrze, ale co dalej? Bo nie wiem, czy wiecie, ale zaczęliśmy od tego, że mamy zdobywać stwierdzenie, tylko ją bronić. A więc teraz potrzebujesz siły, aby wyruszyć na bitwę z tym, co w twoim życiu cały czas omijasz. I aby się to stało, to w pewien sposób musisz te myśli zastąpić rzeczami, które zaczną cię karmić w dobry sposób. A więc musisz mieć siłę, aby przeciwstawić się. Nie możesz wyruszyć na wojnę, nie możesz wyruszyć przeciwko tym twierdzom, myśląc sobie, tylko jakoś sobie damy radę, bo już nie przychodzą do mnie złe myśli, bo to nie jest rozwiązanie. Masz pokazaną broń, którą masz używać, Boże Słowo. A więc to Boże Słowo, musisz zacząć się nim karmić, musisz zacząć żyć w prawdzie, bo prawda mówi, że uwalnia. To jest też Boże Słowo. Prawda przychodzi i uwalnia. Prawda, o której jeszcze więcej będziemy mówić za chwilę, jest tym, co powoduje, że nasze życie przybiera tego właściwego koloru. Bóg chce, żebyś wystąpił z miejsca, w którym dzisiaj jesteś, miejsca bezpiecznego i zaczął walczyć z tymi przeciwnościami, które napotykasz codziennie. Ale to, co musisz robić, to musisz zacząć codziennie czytać Boże Słowo. Czytać i karmić się nim. To musi być ten nawyk, który przychodzi i zastępuje miejsce tych złych myśli. Kiedy rodzi się ten nawyk, to nawet naukowcy udowadniają, że w mózgu, kiedy zaczynasz coś powtarzać wiele razy, to twój mózg z tego się uczy, że w ten sposób postępujesz w danej sytuacji. Kiedy przychodziła zła myśl, to możesz być wyuczony, że pielęgnujesz tą myśl i zastanawiasz się, czy ona jest właściwa, ale możesz też przyjść do Boga i wyrobić nowy nawyk, w którym czytasz Boże Słowo, kiedy przychodzi strach. Kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy przychodzi wyzwanie, kiedy kierujesz swój wzrok na to, co Bóg chce, dlatego że Bóg powiedział, że to jest ten młot, którym będziesz kruszył te warownie, a więc wiesz, że w twoim życiu jest, nie wiem, warownia strachu, warownia, z którą sobie nie dajesz rady, a twoim narzędziem, które musisz zacząć używać, jest Boże Słowo. Jest to, że od dzisiaj zaczynam czytać, od dzisiaj zaczynam się tym karmić, od dzisiaj zaczynam to wykorzystywać, od dzisiaj jest to coś więcej niż tylko puste przeczytanie bez myślenia, ale jest to karmienie się tym. Kiedy zasiadasz do stołu i zaczynasz jeść, To nie jest tak, że bierzesz, co tam leży i jesz. Patrzysz, czy to pasuje do tego, czy na to masz ochotę, kiedy jesz chleb, to nie wiem, smarujesz tą kanapkę lub nie, dodajesz taką rzecz, albo przygotowujesz obiad, to też nie jest tak, że kiedy robisz obiad, to wrzucasz byle, co tam było do garka, ugotować i jest gotowe. Tak nikt nie robi obiadu. Już nie mówię o kucharzach, którzy tam jakieś gwiazdki zdobywają i nie wiadomo, co robią, ale to jest pewne rzeczy wiesz, że możesz dodać. Zastanawiasz się nad tym, myślisz. Chcesz, żeby to danie było odżywcze, zdrowe, nie wiem, co jeszcze, smaczne, żeby było, jedni wolą ostre, drudzy coś innego. Ale czasami mówimy, że mamy się odżywiać Bożym Słowem. Nie czasami, często to mówimy, ale robimy to w taki sposób, jakbyśmy, no to otwarłem Biblię, przeczytałem dwa wersety, czy tam cały nawet rozdział. No i co z tego? Otwierasz lodówkę, coś tam wrzuciłeś i już tyle? Nie. Kiedy przygotowuje się obiad, to pewne rzeczy wiesz, co do czego się dodaje. Kiedy zaczynasz czytać Boże Słowo, to Bóg chce, żebyś żył tym Słowem. Żeby to Słowo w tobie pracowało. Żeby było jak taki pokarm, który jest słodki, który jest dobry, który chce się testować, którego chcesz wracać. W jaki sposób to robić? Myślę, że potrzeba nam jest tego, aby przychodzić z każdą rzeczą przed Boże oblicze i szukać takich rozwiązań, które Bóg ma. Patrzeć, czy dana rzecz jest w Bożym Słowie, czy coś Boże Słowo na ten temat mówi. Czy to, co do ciebie przychodzi, czy Boże Słowo jest w stanie na to odpowiedzieć. Szukać Jego realności w twojej codzienności, w tym, co przeżywasz, w tym, w czym jesteś. Odnajdywać to, że to Słowo ma moc zmiany. Nie robić czegoś, co będzie tylko teraz na chwilę otworzę, przeczytam, odfajkuję, jest załatwione, mogę iść dalej, no przecież czytam Boże Słowo, ale nic jakoś się nie dzieje. Jakoś nie zmieniają się myśli, które mówią, jeszcze teraz nie wezmę się za służbę, jeszcze teraz nie zabiorę się za tamto, ja to może jeszcze poczekać, ten bałagan jeszcze może być, to jeszcze nikomu nie przeszkadza. A może Boże Słowo nie czytasz, bo kiedy je czytałeś, to właśnie doświadczałeś tego zmierzenia się z tym, co Boże Słowo ci pokazywało, z tym, z czym musisz zrobić porządek, ale tak naprawdę nie chcesz. To jest taki ogród, który rodzi owoce z nasion, które w nim zasialiśmy. Ogród nie rodzi owoców z byle czego. One nie stają się tam dlatego, że ktoś przyszedł, o fajnie, tu widzę, że jabłka rosną, to będzie sad. Nie, ktoś zaplanował to, posadził w równym rzędzie. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak wyglądają sady takie, o które ktoś dba. Te wszystkie drzewa rosną w jednym rzędzie. Winnice. To nie jest tak, że na tym wzgórzu rosną czerwone winogrona, no to będziemy je zbierać i będzie z tego, nie wiem, wino, sok czy coś tam innego. Takie najlepsze winnice, wszystko jest dopięte do ostatniego guzika. Tam każdy krzak rośnie w odpowiednim miejscu, ma odpowiednie nawodnienie, nasłonecznienie, w odpowiednim momencie się zbiera, przycina, wszystko jest zaplanowane. I później mamy konkretny owoc. Jak ty zasiewasz w twoim ogrodzie? Co ty siejesz w tym ogrodzie? Czym zasilasz ten ogród twojego życia? Czy on jest zasilany rzeczami, które są dobre, które cię budują? Czy on jest zasilany tak Bożym Słowem, że on odpowiada na twoje problemy? Czy on odpowiada na to, czego szukasz? Ale czy też za nim podążasz, bo Boże Słowo jest żywe? To polega na tym, że żywe, że potrafi dotknąć rzeczy, która cię boli. Potrafi rozciąć coś, co już tak naprawdę ropiało. Co wtedy zrobisz? Ominiesz? Stwierdzisz, nie, no tego tematu z tą osobą ja nie będę rozmawiać. Z tym tej rzeczy się nie będziemy jeszcze teraz dotykać. Może sobie przeczytam jakąś inną rzecz, bo to teraz nie, to nie ten moment, żeby rozmawiać o grzechu bądź o czymś innym. Ale jeśli tak będziesz pielęgnował ten ogród, to nigdy nie zobaczysz owoców. Jeśli tak będziesz dbał o tą fortecę, o te siły, to nigdy nie zmierzysz się z wrogiem, który zamknął przed tobą warownię w twoim życiu i kontroluje to, co powinno być dawno poddane Bogu. To, co dawno powinno należeć do Niego. To ty codziennie decydujesz o tym, czym karmisz swój umysł. Przez to serce. To ty decydujesz o tym. Naukowcy stwierdzili, co do młodych ludzi to jest, ale tak naprawdę w tej chwili to dotyka już wszystkich starszych coraz więcej pokoleń, że Instagram tak naprawdę poprzez ciągłe oglądanie w naszym mózgu robi się też taka ścieżka, która powoduje, że sam fakt przeglądania, scrollowania powoduje wytwarzanie się endorfin i nasz mózg odczytuje jako coś dobrego. To, czemu o tym mówię? Dlatego, że pewne rzeczy robimy automatycznie, nawet o tym nie myśląc, że to coś powoduje jakiś mechanizm w nas. Dzisiaj scrollowanie według dzisiejsze dane, dzisiaj czytałem, ale one są z zeszłego miesiąca, pokazuje, że w Stanach to jest 89% ludzi scrolluje powyżej 5,5 godziny dziennie, a reszta, to jest 10%, scrolluje około 90% swojego czasu. 90% czasu. Nawyki, które powstają, pewien automatyzm, który powstaje, który powoduje, że robisz rzeczy, które wcale nie są dobre dla twojego życia. Dlatego o tym mówię, że ten nawyk jest bardzo znany teraz, może młodszym, ale tak naprawdę tak, że i mi był znany, zobaczyłem pewnego czasu, kiedy zobaczyłem w swoim telefonie czas spędzony przez Instagramie i się przestraszyłem. Myślałem, że nie mam czasu, ale się wynikało, jak zobaczyłem ten, że ja mam bardzo dużo czasu w ciągu dnia. Że można coś z tym zrobić. Że możesz zdecydować, czy dalej z tego korzystasz, czy nie. To do ciebie należy władza, czy nie. Czy kiedy się taką prostą rzeczą chcesz zmierzyć, nie wiem, usunąć pewną aplikację, czy nie, czy to jest dalej proste, czy już zaczyna być w tobie jakiś bunt? Co sobie myślisz, kiedy przychodzą takie myśli, że mógłbyś coś usunąć, że mógłbyś coś z czegoś zrezygnować, żeby mieć więcej czasu na to, co dobre. Żeby wydeptać ścieżkę w miejscu, w którym powinien twój mózg, twoje serce reagować w inny sposób na to, kiedy przychodzi wyzwanie, zacząć reagować w sposób, który mówi... Teraz czas dla Boga, teraz czas na to, żeby się zmierzyć z przeciwnością, teraz czas na to, żeby rozpocząć coś nowego w swoim życiu. Teraz czas, żeby przestać mówić, że jesteś beznadziejny, bo Pan Bóg tak nie mówi o tobie. Pan Bóg nigdzie nie mówi, że jesteś beznadziejny. Gdyby tak mówił, nie poszedłby na krzyż za ciebie. On wiedział, że ty sobie sam nie dasz rady z tym i on zrobił porządek. Ale czy ty to przyjmujesz w swojej codzienności? Czy zmierzasz się z tym? Czy to jest tylko, cieszysz się dzisiaj, że jesteś osobą zbawioną i twoje bycie z blisko z Bogiem to jest tak naprawdę niedziela i czasami środa? To nie jest życie z Bogiem. To jest chodzenie do kościoła. I dobrze, że możemy to robić i dobrze, że żyjemy w kraju, w którym za to nikt nikogo nie oskarża ani nie prowadzi przed sąd. I nie chcę nikogo straszyć, że może być kiedyś inaczej, ale to pokazuje tak naprawdę, że bardzo mało chcemy dać od siebie, a bardzo dużo oczekujemy. Oczekujemy, że Pan Bóg będzie nam błogosławił. Oczekujemy, że Pan Bóg będzie odpowiadał na każdą naszą modlitwę. Oczekujemy, że Pan Bóg będzie nas uzdrawiał. Oczekujemy, że Pan Bóg będzie dla nas dobry i taki Pan Bóg dla nas jest. Boże Słowo nas o tym przekonuje. Boże Słowo o tym mówi, że Pan Bóg jest dla nas dobry. Ale Pan Bóg jest osobą, jest tym, który mówi, że masz żyć w prawdzie. On nigdzie nic przed tobą nie ukrył. Nigdzie nie powiedział, że prawda o twoim życiu będzie inna, że coś jeśli będziesz robił, to wiesz co, jakoś to pominiemy, jakoś to się zasłoni, nie przejmuj się tym, nie. Wiecie, podoba mi się to, co pewien człowiek powiedział, że prawda to nie jest jakaś ideologia. Prawda to jest osoba. Prawdą jest Jezus Chrystus. Prawdą jest Jezus Chrystus. Kiedy do Niego przychodzisz i pytasz, Panie Jezu, jak dzisiaj wygląda moje życie, to nie jest ideologia, którą możesz przyjąć lub odrzucić, stwierdzić, ta prawda mi nie pasuje, a ta inna tak. Ale to jest osoba, która powie ci wprost, powie ci w oczy, powie prawdę, która nie zabije cię, bo ona nigdzie tego nie ma w zamyśle. Ona nie chce powiedzieć, Pan Jezus nie chce ci powiedzieć czegoś, co zabije i zniszczy twoje życie. Wręcz przeciwnie, to, co usłyszysz od Jezusa, to, co usłyszysz i jeśli to przyjmiesz, jeśli przyjdziesz do tego Bożego Słowa, jeśli zaczniesz z Niego robić użytek, to, co usłyszysz od Boga, będzie tym, co zmieni twoje życie, co zmieni sposób twojego myślenia, co spowoduje, że będziesz w stanie zmierzyć się z tymi twierdzami w swojej głowie i zwyciężyć bitwę, którą masz w głowie. Moc Boża, która jest w Chrystusie, ma moc zburzyć te warownie, z którymi ty sobie nie dajesz rady. Ale pytanie, czy ty z tymi warowniami kiedykolwiek przyszedłeś przed Boga? Czy systematycznie pielęgnujesz to, żeby czytać Boże Słowo, żeby się modlić, żeby szukać Bożej obecności, żeby żyć blisko Niego, żeby kiedy przychodzą złe myśli, zamykać swoje serce, otwierać i karmić swoje życie, swoje serce tym, co dobre. Nie można rozwijać się bez jednego i drugiego, bez zamykania na złe rzeczy i otwierania na to, co dobre. Nie można prowadzić ogrodu, wymyślając tylko i wyłącznie, że będę tam tylko sadził dobre rzeczy, bez usuwania tego, co złe. Zawsze w naszym życiu będą te złe rzeczy. Coś będzie przychodziło, coś będzie chciało nas zaatakować, coś będzie nas atakowało, coś z czymś będziemy walczyć, coś będzie chciało, żebyśmy nie szli dalej. I pytanie brzmi, czy tylko my jesteśmy na tyle odważni, aby też twierdzę, te akrokorynty, które są u nas, w naszym życiu, wypowiedzieć im wojnę i je zburzyć w sposób praktyczny. Może potrzebujesz więcej relacji z innymi, może potrzebujesz się otworzyć na kogoś, może potrzebujesz czegoś innego, do czego przekonuje cię Boże Słowo, ale tego nie robisz i w twoim życiu nie ma kolejnych kroków duchowych. Twoje życie cały czas jest wokół tych samych myśli, w tych samych problemach, z tymi samymi doświadczeniami zmagasz się od lat, dlatego że nie zrobiłeś porządku, dlatego że nie postępujesz według rzeczy, których Pan Jezus mówi jako o prawdzie. Nie zamykasz swojego serca i nie idziesz w miejsce, w którym się możesz nakarmić z myślą o tym, że Boże, coś dzisiaj się zmieni, ale przychodzisz w miejsce, w którym możesz tylko i wyłącznie stać, wysłuchać i odejść. To bo to od ciebie zależy, co zrobisz z tym, co Pan Bóg do ciebie mówi, co robisz z tym, kiedy jesteś w swojej komorze modlitwy, czy w ogóle masz taki czas. Masz czas wyciszenia, masz czas przyjścia przed Boże oblicze, masz czas tego, żeby Pan Bóg mógł do ciebie mówić. Czy może nie otwierasz drzwi żadnej rzeczy, nie próbujesz pokonać przeciwności, bo wiesz, że w momencie, w którym jesteś, twoje życie i twoje bramy są otwarte na to, co złe. Myśli, które przychodzą, mówisz sobie, tak się nie, dalej się nie da nic zmienić. Ja sam z tym muszę walczyć i uczę się tego. Uczę się, jak walczyć z myślami, które mówią mi, że czegoś nie dam rady zrobić, że coś się już nie zmieni. I tu nie chodzi o to, że masz zaklinać rzeczywistość, mówić, że jest inaczej niż jest teraz, ale tu chodzi o to, że przychodzisz do Boga z tym i mówisz Bogu, Boże, dzień dzisiejszy pokazuje mi, że wszystko wskazuje na to, że to, co jest wokół mnie, może mnie tylko zdołować. Sytuacja, którą przeżywam, jest dla mnie trudna lub nie, ale Boże, tak ona wygląda i chciałbym, żebyś Ty w niej zadziałał. I chciałbym, żebyś Ty zmienił to. I chciałbym, żeby moje serce było bezpieczne. Chciałbym, żeby te myśli nie przychodziły, ale żebyś to miejsce zastąpił Twoim słowem, Twoimi myślami, tym, co Ty myślisz o mnie. Bóg mówi, że ja mam myśli o Was jakie? O pokoju. Aby zgotować nam przyszłość w obfitości. I wiem, że możemy to odnieść do tylko do tego fizycznego życia, ale wiemy doskonale, że tak często nie jest. Ale to, o czym Bóg mówi, to mówi o pokoju, który przewyższa wszystko. O radości, która się pojawia pomimo wszystkich innych okoliczności. O rzeczach, które są dla nas czasami niezrozumiałe, dlaczego to mam, pomimo że wszystko wskazywało się, że tego nie powinno być. Możesz dostać taki pokój od Boga, jeśli zaczniesz robić porządek ze swoimi myślami, jeśli zaczniesz robić porządek ze swoim sercem, jeśli zaczniesz robić to, do czego Bóg ciebie przekonuje, a przestaniesz odrzucać rzeczy, które Bóg daje dobre do twojego życia, a zaczniesz odrzucać to, co nie powinno być w twoim życiu, a więc to od ciebie zależy, czy wygrasz te bitwy, które toczą się w twojej głowie. Ścieżka wiary, którą jest też Chrystus, prowadzi nas w miejsce, w którym Pan Jezus mówi, że jest prawdą, że jest tym, który przyprowadza nas w miejsce prawdy. W miejsce, w którym żadne kłamstwo nie może wejść. Kłamstwo zakrzywia rzeczywistość. Stawia nas w świetle, w którym ani Pan Bóg, ani Ty sam nie chcesz się widzieć. Ale diabeł tak sprytnie to zrobił, aby pokazać Ci inną rzeczywistość, abyś w nią uwierzył i abyś w niej funkcjonował. I tylko od ciebie zależy, czy przeciwstawisz się temu i powiesz, wybieram prawdę, wybieram Chrystusa nie jako teorię mojego życia, nie jako nową naukę, ale jako tego, który jest prawdą, jako tego, do którego możesz zawołać. Panie Jezu, przyjdź i zmień moje życie. Panie Jezu, przyjdź i dotknij się mojego życia. Śpiewaliśmy, odrzucam ból i smutek, wołam Panie Jezu, przyjdź. Odrzucam ból i smutek. Wołam, Duchu Święty, przyjdź. Czy śpiewałeś dzisiaj to świadomie? Czy to było prawdziwie wyzwanie twojego serca? Czy to było to, co chcesz zrobić z tym, z czym dzisiaj już wiesz, czemu masz wypowiedzieć wojnę w swoim życiu? Nie o sobie. Nie jakiś bratu czy siostrze, no to ja mu teraz powiem, co ja o nim myślę. Ale temu, co dzieje się w twojej głowie, temu, co dzieje się w twoim sercu, temu, co wiesz tylko i wyłącznie ty i może nikomu o tym nie mówisz, temu, co powoduje, że twoje życie nie idzie dalej. Czy jesteś gotów dzisiaj iść za słowami, które mówią, że bój toczymy, walczymy nie cielesnymi środkami, ale duchowym orężem, który pozwoli unicestwić złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciwko czemu? Poznaniu Boga takim, jakim jest. Amen.